Cześć, witamy Was w ostatnim już w tym sezonie wydaniu Marsa na śniegu. W studiu są
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Dzisiaj już pierwszy dzień wiosny, więc to jest chyba taki odpowiedni moment, żeby sobie podsumować wszystko to, co działo się zimą.
A połowę sportów już tak naprawdę podsumowaliśmy.
Najważniejsze działo się jeszcze w tym tygodniu. I tak myślę, że zaczniemy od skoków narciarskich. Tutaj myślę, że jest wielu takich zawodników, którzy mogą powiedzieć, że wreszcie ten sezon się skończył, wreszcie te konkursy się odbyły. Między innymi Peter Prewc, który wreszcie mógł odebrać swoją kryształową kulę.
Ale się cieszył. 15 zwycięstw w tym sezonie, z czego w ostatnim konkursie to... Właśnie to 15 w ostatnim konkursie. Super.
Tak, no on skorzystał trochę z tego prezentu w postaci czwartego konkursu, bo na początku miały być tylko 3 konkursy w Planicy, ale w związku z tym, że ostatnio sporo było odwoływanych, to odbył się także konkurs w czwartek.
Nie żałujemy.
Nie żałujemy, tak. I to były w ogóle bardzo ciekawe były te zawody, szczególnie rywalizacja między Krańcem, Prewcem i Forfangiem, którzy pomiędzy siebie rozdzielili we wszystkich 3 konkursach miejsca na podium. Prewc wygrał 2 konkursy, trochę mu zabawę zepsuł Kraniec w piątek.
Oj, tam zepsuł, Słoweńcy na to akurat nie zwracali uwagi.
Tak, no na pewno zadowoleni. Prewc był blisko wygrania tego piątkowego konkursu, bo w drugiej serii skoczył 242 metry, zdeklasował resztę, no ale tam jednak zabrakło paru punktów do Krańca. Forfang chyba najbardziej poszkodowany z tej całej trójki, bo też 3 razy na podium, ale ani jednego zwycięstwa nie odniósł.
Ale przynajmniej osiągnął 245 metrów w niedzielę.
Tak, no to jeden z najlepszych skoków w ogóle w cały weekend. Drugi najlepszy po skoku Prewca właśnie z konkursu drużynowego, ale może o drużynowym potem. Polacy się spisali, no można powiedzieć, tak jak się spisywali cały sezon. 2., 3. dziesiątka bez rewelacji, no ale też no powiedzmy, że tutaj jakiegoś wstydu nie było.
O, wstydu nie było. Trzeba wyróżnić przede wszystkim Maćka Kota, który 2 razy załapał się do tej 2. dziesiątki, chociaż w pierwszym konkursie za bardzo mu nie wyszło, ale zakończył Planicę z świetnym rekordem życiowym, 231 metrów.
Tak, no szkoda, że nie udało się tego rekordu pobić reszcie Polaków. Kamil Stoch w dalszym ciągu słabo. 15 miejsce, 21. On jest taką kolejną osobą, która może powiedzieć wreszcie, ale wreszcie ten sezon się zakończył, no bo to powiedzmy sobie szczerze, w jego wykonaniu to była tragedia. No, myślę, że patrząc na te poprzednie 5 sezonów, kiedy on był ciągle w 1. dziesiątce, no to jest na pewno duży zawód.
Widać, że się męczył. Początek sezonu strasznie nierówny. Potrafił w jednym konkursie być w czołowej 6, by w kolejnym nie załapać się do 1. serii konkursowej. A widać było, że zdecydowanie męczy się w tym sezonie Kamil. Szkoda, bo to jest naprawdę zawodnik światowego formatu i oby w przyszłym sezonie pokazał to, na co go naprawdę stać.
Tak, no tutaj myślę, że możemy jakichś zmian się spodziewać, no bo wiadomo już, że trener się zmieni na pewno. Nie wiadomo też, czy Kamil będzie trenował z resztą reprezentacji. No i mam nadzieję, że naprawdę, jeśli to faktycznie będzie Horngacher, bo on jest takim głównym kandydatem, to on trochę tą drużynę podniesie z tych kolan i jednak w przyszłym sezonie będą lepsze wyniki, że ten okres letni będzie dobrze przepracowany, no i że tutaj coś się poprawi, bo do poprawy jest dużo i pokazał to zresztą konkurs drużynowy, w którym na 8 drużyn zajęliśmy 6. miejsce. No i tam bez czegoś, co by pokazywało, że o, jesteśmy, żeby zwrócić uwagę na tą reprezentację, te skoki były średnie po prostu wszystkie.
Nie były, te skoki nie były złe w wykonaniu na przykład Maćka Kota czy Jędrka Stękały, bo oni, każdy z nich poleciał po ponad 220 metrów, co prawda w pierwszych seriach, ale pokazali na to, na co ich stać. Kamil Stoch, to było widać, że przez zarówno w tym konkursie drużynowym, jak i przez cały sezon po prostu nie radzi sobie psychicznie i efektem było to, że z 4. spadliśmy na 6.
Tak, no tu też wspomniałeś, że te skoki na 220 metrów były, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że to było jednak o 25 metrów krótsze od tych najdalszych. No to są niezłe skoki, ale też nie rewelacyjne. No nie ma co się oszukiwać. Pochwaliłbym znowu Stefana Hule, który zdobył kolejne punkty do Pucharu Świata. To był jego najlepszy sezon w karierze. 26 miejsce, 227 punktów. On był chyba takim najstabilniejszym punktem naszej reprezentacji w tym sezonie.
Warto też wyróżnić Dawida Kubackiego, który też po raz pierwszy w swojej karierze załapał się do top 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 29 miejsce. I zarówno on, jak i Stefan Hula osiągnęli swoje najlepsze miejsca w karierze w Pucharze Świata. Hula 6, Kubacki 7. Zresztą w tym samym miejscu, skocznia Pujow Kuopio.
Warto wspomnieć trochę o tym konkursie drużynowym, który trochę niespodziewanie przegrany przez Słoweńców. 2. miejsce dopiero za Norwegią. I Robert Kraniec był najsłabszy ze wszystkich Słoweńców, co jest trochę chyba zaskoczeniem. Dwa skoki na odległość około 210 metrów, no nie poszło mu zdecydowanie w tym konkursie.
O ile pierwszy skok nie wyglądał tak fatalnie, o tyle w drugim już widać było, że na coś takiego niefortunnego musiał trafić w powietrzu, bo wyraźnie widać było, że to nie było z jego winy. Gdyby on sam naprawdę poleciał bez żadnych przeszkód, spokojnie byłoby tam 220, 230 parę metrów.
Tak, no i tutaj też w wykonaniu Słoweńców ten najdalszy skok weekendu 246 metrów Prewca. No nie było tego rekordu świata, o którym rozmawialiśmy tydzień temu.
Sam Małysz mówił, że ta skocznia, ta letalnica nie nadaje się do bicia rekordu świata ze względu na to, że sama konstrukcja tej skoczni powoduje, że już po 250 metrze jest tak wypłaszczenie, że tam nie da się po prostu ustać tych skoków.
Poczekamy jeszcze parę lat, może się okaże, że jednak się da. No to trzeba zawsze na to poczekać trochę, no to nie.
Równie dobrze, tak, że rekord świata może być pobity na Kulm, bo też wielkość skoczni jest na 225 metrze.
No tak, zobaczymy, będziemy na pewno w przyszłym sezonie na to patrzeć. Tak jak wspomnieliśmy, Prewc wygrywa kryształową kulę, to już zresztą widzieliśmy od paru tygodni. Drugi jednak Severin Freund o ponad 800 punktów za Prewcem. Nie udało się Gangnesowi wyprzedzić Niemca.
A to było akurat oczywiste już spokojnie w Titezie Neustadt, gdzie Gangnes może tam prezentował dobrą formę, ale nie jakąś wybitną, co spowodowało, że Freund się utrzymał na tym drugim miejscu klasyfikacji generalnej i jedyne co zostało najlepszemu z Norwegów to utrzymanie trzeciego miejsca przed atakami Heibecka. I się udało.
W skokach narciarskich to tyle. Przejdźmy może teraz do kolejnej dyscypliny, która zakończyła już swój sezon wczoraj. W zasadzie przedwczoraj, bo biatloniści niestety mieli konkurs niedzielny swój odwołany ze względu na wiatr.
A co tam wiatr? Ten wiatr to by pokazał, kto naprawdę potrafi wykorzystać matkę naturę w dobry sposób. Wiatr tak wiejący z lewej strony, a co tam, wymierzę sobie tak i akurat trafi się.
No to musieliby nie walczyć nie tylko z wiatrem, ale jeszcze z ciemnościami, bo ten wiatr przewrócił jeden z masztów oświetleniowych na strzelnicy właśnie. To by już było naprawdę podwójnie ciężko trafić w te malutkie czarne punkciki. No ale kto wie, może rzeczywiście trzeba było spytać się zawodników, czy są chętni.
W Rosji akurat klimaty wojenne to są czasami na porządku dziennym. To według mnie byłaby dobra szkoła przetrwania, co dla niektórych.
No tak, Rosjanie twardzi ludzie, na pewno przynajmniej ich reprezentanci pewnie by się zgodzili na wystartowanie. Te konkursy, które się odbyły, zaczynając może od kobiet, no w wykonaniu Polek nie najlepsze. Z miejsca, tak jak w przypadku skoczków, w drugiej i trzeciej dziesiątce, w sprintach Guzik 19, Gwizdę 22. Niby nieźle, ale patrząc na chociażby miejsce Guzik w klasyfikacji generalnej, no ona miała kilka naprawdę dobrych startów w tym sezonie, 10 w generalce. Dopiero 19 miejsce to jest chyba... Mogliśmy liczyć na więcej.
Można było liczyć na więcej, ale według mnie to nałożyły się na to okoliczności związane z nieudanymi mistrzostwami świata, które spowodowały, że już ani Guzik, ani Gwizdoń, ani Chojnicz nie chciało się po prostu wysilać się na maksa swoich możliwości. Nie chciało się wspiąć na wyżynę swoich umiejętności.
Tak, no to ze strzelaniem nawet nie było problemu, tylko po prostu biegły wolniej od przeciwniczek i dobiegły ze sporą stratą jednak do zwycięzczyni, czyli Kajsy Makarainen, która wygrała zresztą obydwa konkursy, zarówno sprint, jak i bieg pościgowy.
Ale niewiele to jej dało, bo i tak nie zajęła miejsce na podium w klasyfikacji generalnej.
Tak, tam był słaby start w tym sezonie, duża strata. Klasyfikację generalną, o której wspomniałeś, wygrała Sukalowa po raz pierwszy w karierze, chyba zasłużenie. Ona była taką jednak dominatorką przez większość sezonu.
W Mansisku miała wszystko pod kontrolą, mimo że nie wygrała żadnego konkursu, to cały czas była w czołowej szóstce, kontrolowała kontry Doreen Haber i zasłużenie wygrała.
Francuska Doreen Haber zresztą będzie pewnie najbardziej zawiedziona tym, że ten konkurs niedzielny się nie odbył, bo ona miała tylko 46 punktów straty do Sukalowej na końcu. No i kto wie, jakby się to mogło skończyć, gdyby ten konkurs jednak się odbył niedzielny, bieg ze startu wspólnego. No to jest do odrobienia w ciągu jednego konkursu.
Ale patrząc na dyspozycję Sukalowej z sprintów, jak i biegu pościgowego, nie sądzę, żeby Doreen Haber nadrobiłaby te straty.
Część strat udało jej się w ten weekend odrobić, bo była druga w sobotę w biegu właśnie pościgowym. No ale... Nie wiem, no to byłoby naprawdę blisko, ale jestem ciekaw, jakby się to wszystko mogło zakończyć. Tak jak mówię, na pewno Francuska będzie niezadowolona. Bieg pościgowy sobotni, wydaje mi się, że bardzo ciekawy, szczególnie końcówka. Tam 5 pierwszych zawodniczek zmieściło się w 6 sekundach. Naprawdę finisz bardzo emocjonujący.
Dużo się działo, to prawda, dużo się działo. Było kilka takich pudeł i na przykład w przypadku zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, gdyby nie jedno pudło więcej, to może byłaby czołowa trójka. A tak to... No, trochę za podium, ale i tak nie ma czego żałować.
Za podium w czwartkowym konkursie był także Martin Fourcade, który w sprincie zaliczył 4 pudła, dopiero 40 miejsce.
Mógł sobie pozwolić na to.
No tak, on akurat mógł sobie na to pozwolić, bo już Puchar Świata zapewniony. Piąty raz z rzędu zresztą także wygrał klasyfikację w sprintach i w biegach pościgowych. Nic zadać, nic ująć tak naprawdę. Tyle lat, taka dominacja.
Bardzo dużo się dzieje.
Ten weekend nie do końca udany, no bo to 40 miejsce, potem w biegu pościgowym nie wystartował. No ale to i tak on był największym, najbardziej świętował na pewno w ten weekend. Konkurs w sprintach wygrał Eberhard w biegi pościgowe Szemp. No ale tutaj już wszystko było rozstrzygnięte, tutaj nikt o nic nie walczył. Za plecami Fourcade'a był B, Norwek, ale to też była już tak bardzo duża strata, że no tu się nic nie mogło zmienić.
Dokładnie, co tu wiele mówić. Nuda.
Teraz narciarstwo alpejskie, a tam działo się bardzo dużo, bo aż 5 dni rywalizacji w St. Moritz w Szwajcarii. No i tu rzeczywiście było bardzo ciekawie. Każdy konkurs tak naprawdę wygrywał kto inny. I myślę, że Szwajcarzy będą trochę zawiedzeni, bo tutaj Larzegut nie udało się wygrać ani jednego z tych konkursów.
Ale i tak wszystko miała pod kontrolą. Nie musiała się specjalnie starać. Nie miała żadnej takiej bezpośredniej konkurentki, na przykład postaci Lindsay Vonn, która już trochę wcześniej musiała zrezygnować z ostatnich startów. Więc mogła sobie pozwolić na trochę lżejszą jazdę.
No tak, ale mimo wszystko wydaje mi się, że chociażby można by brać przykład tutaj z Petera Prewca, który mimo tego, że już tak naprawdę o nic nie walczył, to z całych sił tutaj próbował jak najlepiej się zaprezentować, wygrał 2 konkursy.
Ale obie dyscypliny różnią się diametralnie, jeżeli chodzi o swoją specyfikę. Narciarstwo alpejskie znacznie bardziej wykańcza fizycznie niż skoki narciarskie.
No tak, było to widać chociażby u Christoffersena w jednym z konkursów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Lara Good rzeczywiście już miała zapewnione zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Zwyciężały zawody inne zawodniczki, tym razem Pichner, Weirater, Schifrin, Rebensburg. Schifrin kolejny wygrany konkurs i ona naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo te kilka konkursów na początku sezonu i kilka na końcu wystarczyło jej do tego, żeby się w 10 z klasyfikacji generalnej ogólnej znaleźć.
Praktycznie wszystkie swoje konkursy w slalomie wygrywała.
Tak, dokładnie. Wszystkie, w których startowała, to wygrała. No to jest naprawdę niesamowite. Teraz slalom sobotni wygrała z ponad 2-sekundową przewagą nad Welez Zuzulową. No to jest...
I warto podkreślić, że Welez Zuzulowa wcale nie jest taką słabą slalomiską.
Tak, no to jest miazga po prostu, te 2 sekundy. Wystarczy wspomnieć, że tego samego dnia panowie slalom gigant Pinturo o 0,02 sekundy za Fanarą.
To były akurat szalone zawody, bo pierwszy zjazd, Fanara był trzeci, Fevre był pierwszy i tak niby nic się nie działo, niby wszystko gra, a tu nagle Fanara pierwszy, Fevre trzeci. Tak, jedynie Pintiro może być niepocieszony, bo zamiast awansować z drugiego na pierwsze, pozostał na tym drugim,
można,
ale i tak to
stabilne.
Było udane.
Tak, no na pewno Francuzi tutaj nie będą płakać. 1-3 miejsca to jest rewelacyjny wynik.
A co do Szwajcarów, to akurat muszę cię trochę poprawić, bo oni mogą być zadowoleni ze względu na postawę Beata Feuza, który wygrał zjazd i supergiganta.
No tak. To ja
przed takimi mocarzami jak Chytilem Jansrudem oraz Kilde, który... Wygrał przecież supergiganta, klasyfikację generalną supergiganta.
Rzeczywiście, oprócz supergiganta i zjazdu, tu Szwajcarzy też wygrali jeszcze piątkowe zawody drużynowe. To jest trochę, powiedzmy, już takie bardziej prestiżowe zawody niż walka o jakieś faktyczne trofea, ale na pewno to jest się z czego cieszyć. Marcelowi Hiszerowi się nie udało ukoronować tego sezonu zwycięstwem.
Bardzo dobrze.
Było jedno podium, 2 miejsce w niedzielę za Szwedem Myrerem. No ale... Tak jak tutaj mówiłeś, no on już też o nic nie walczył, mógł trochę z mniejszą presją pojechać. 5. kryształowa kula z rzędu, to już u siebie, że tak powiem, na tym najwyższym stopniu podium.
Tak, klasyfikacja generalna znowu wygrana, jeszcze do tego dołożył slalom gigant. Dobrze, że nie dołożył slalomu, Christoffersen utrzymał się.
Wspominasz o Christoffersenie, spore wrażenie on na mnie zrobił, bo tak jak mówisz, narciarstwo alpejskie, bardzo wykańczający sport. On w sobotę pojechał z grypą, z gorączką, kompletnie chory, rozłożony i zajął 10 miejsce. Na mecie się już praktycznie przewrócił, no ale tu wysiłek był naprawdę niesamowity i duże zrobił wrażenie, mam wrażenie, nie tylko na mnie, ale na kibicach, bo to była spora owacja, jak on się znalazł na mecie. No i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Udowodnił chyba, że jest tego wart, tym takim wyczynem w końcówce. No to jest taki zawodnik, myślę, któremu ja trochę kibicowałem na pewno bardziej niż Hirscherowi w tym sezonie.
Każdy kibicował bardziej niż Hirscherowi, tak to podejrzewam.
No może jeżeli poza Austriakami.
No jeżeli chodzi o Christophersena, miejmy nadzieję, że powtórzy ten wyczyn w przyszłym sezonie, co w przypadku narciarstwa alpejskiego jest naprawdę ciężko.
No z jednej strony ciężko, ale z drugiej strony Hirscher 5 lat z rzędu wygrywał kryształową kulę. No to...
Ale to są Austriacy, to nie wiem, jakie technologie stosują.
Może jakieś, nie wiem, robotyka, coś w tym stylu. Nigdy
chociaż
nie wiadomo,
Austriaczki wyjątkowo słabo się spisały w tym sezonie. Ale to głównie dlatego, że Anne Feininger nie jeździła przez ten cały sezon i to też spowodowało, że takie zawodniczki jak Elisabeth Gergel czy Eva Maria Brem nie jechały na tak, jak mogłyby pojechać. Chociaż w przypadku tej drugiej, czyli właśnie Ewy Marii Brem, o 2 punkty wygrała klasyfikację
slaloma giganta
przed Wiktorem Remensburg, która wygrała w St. Moritz. A zadecydował jeden mały szczegół. Dokładnie Eva Maria Brem była o 300 lepsza od Marie-Michelle Gagnon i gdyby była odwrotna kolejność, to Niemka by się cieszyła z wygranej w klasyfikację slaloma giganta.
Tak, to rzeczywiście tutaj zadecydowały centymetry dosłownie na mecie o tym.
Tak bywa, to jest sport.
No, klasyfikację wspomnianego slaloma giganta wygrał wśród mężczyzn oczywiście Hirscher. Jeśli chodzi o inne konkurencje, to w zjeździe u panów Peterfil, slalom, tak jak wspomniałeś, Christophersen, supergigant Kilde, kombinacja Pintiro. Jeśli chodzi o panie, to w zjeździe Lindsifon, w slalomie Hansdotter, w gigancie wspomniana Brem, w supergigancie Lara Good, no i w super kombinacji Holdener, no to chyba nie można mówić, że jesteśmy czymś zaskoczeni. To są takie nazwiska, że marki same w sobie.
Radzą sobie.
Sezon narciarstwa alpejskiego, tak jak wszystkich innych sportów zimowych, niestety dobiega końca. Dobiega końca także ta audycja Morz na śniegu, ale będziemy mieli po świętach dla was coś nowego. Będziemy was oprowadzać, przygotowywać do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które już od czerwca będą się odbywać we Francji. Będziemy wam opowiadać o drużynach, które będą startować w tym turnieju, o stadionach, na których będą rozgrywać swoje mecze.
A w najbliższym czasie nasza reprezentacja będzie rozgrywała mecze towarzyskie z Serbią i Finlandią.
Tak, o tym też wam na pewno będziemy mówić. Będziemy was informować o tym, jak przygotowuje się do tych mistrzostw nasza reprezentacja. To wszystko o tej samej porze, co zwykle o 21 w poniedziałki. Za uwagę dzisiaj dziękujemy.
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Zapraszamy na za 2 tygodnie.